Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło E-Sport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem!
Halo, halo, witamy wszystkich słuchaczy radia Weszło FM, 15.30, kolejna audycja Weszło w e-sport. Ja nazywam się Krystian Terpiński, a dziś pogadamy trochę o FIFA, która na tym krajowym szczeblu wróciła w końcu po dość długiej przerwie. Powróciły te najważniejsze rozgrywki, no bo chodzi o bitwę o krajowy czempionat, czyli oczywiście Ekstraklasa Games. W ubiegły weekend no był taki solidny przesiew na obu platformach PS4 oraz Xbox One, bo z 16 drużyn, oczywiście 16 reprezentantów drużyn Ekstraklasy, pozostało już tylko 8, więc można powiedzieć, że teraz czeka nas w przyszły weekend z kolei bój w tej górnej ósemce, bój o tytuł Mistrza Polski. A moim gościem będzie Grzesiek Łagowski, e-sports manager w Sport5, człowiek no, mocno zaangażowany w organizację rozgrywek Ekstraklasa Games. Cześć Grzesiek, witam Cię.
Cześć, witam wszystkich serdecznie.
Witam, witamy. Grzesiek, no tak jak powiedziałem wcześniej, Ekstraklasa Games wróciła no, po długiej przerwie, bo z tego co rozmawiałem wczoraj z zawodnikami, z Bejotem i z Riptorkiem, no to oni mówią, że tak naprawdę 4 miesiące posuchy. Dlaczego to tak długo trwało, jakbyś mógł wytłumaczyć?
Oczywiście. Tak, to prawda, że zrobiliśmy sobie delikatną przerwę od rozgrywek Ekstraklasa Games. Już tłumaczę, z czego to wynikało. Ekstraklasa Games to jedyne rozgrywki w Polsce na licencji Official League Qualifier. Jest to licencja dawana ligom piłkarskim, takim jak na przykład Ekstraklasa, La Liga czy Bundesliga, od EA Sports, czyli wydawcy gry FIFA, na organizację takich oficjalnych krajowych rozgrywek mistrzowskich, w ramach których najlepsi gracze otrzymują punkty do globalnego rankingu FIFA GG. Jest to ranking, który trochę działa jak na... FIFA w tym momencie działa trochę jak na zasadzie poniekąd tenisa, gdzie gracze mogą rywalizować w różnych turniejach na całym świecie, czy to lokalnych, czy międzynarodowych, i za rywalizację w tych turniejach, o ile te turnieje oczywiście są odpowiednio licencjonowane, otrzymują punkty do rankingu FIFA GG. Ranking ten daje możliwość walki o awans na Mistrzostwa Świata w FIFA, czyli FIFA i World Cup. No i tak naprawdę gdzieś przez cały sezon gracze FIFA rywalizują po to, aby zdobywać te punkty do rankingu, po czym w pewnym momencie następuje przekreślenie tego wszystkiego grubą krechą, sprawdzenie, którzy gracze są w czołówce, no i najlepsi gracze otrzymują, tak powiem, prawo do gry w tych mistrzostwach świata w FIFA. Niestety, no w związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią, wydawca gry FIFA, EA Sports, jakoś pod koniec lutego ogłosił zawieszenie wszelkich rozgrywek związanych z licencją Official League Qualifier i nie tylko, czy tak naprawdę wszelkich rozgrywek związanych z mistrzostwami świata w FIFA, ponieważ same mistrzostwa też zostały zawieszone. No, w związku z tym wspólnie z Ekstraklasą i partnerami e-sportowymi Ekstraklasy, takimi jak ESL czy Frenzy, musieliśmy, że tak powiem, w trochę inny sposób ugryźć temat projektów związanych z grą FIFA w tym okresie pandemii. Niemniej jakieś parę tygodni temu otrzymaliśmy sygnał od wydawcy gry, od EA Sports, że no, Mistrzostwa Świata w FIFA nie zostaną wznowione ze względu na wiele wyzwań logistycznych stojących przed tym projektem, czyli podróżowanie graczy po całym świecie, no, dokończenie wszelkich turniejów kwalifikacyjnych, aby te faktycznie to było uczciwe, w jaki sposób ci gracze są wybrani na te Mistrzostwa Świata. No ale to, że EA Sports, że tak powiem, postanowiło skancelować tegoroczną edycję Mistrzostw Świata, jednocześnie dało zielone światło ligom i innym stronom organizującym turnieje w FIFA na licencji EA Sports, że o ile sytuacja w danym kraju pozwala na to, żeby takie rozgrywki dokończyć, to te rozgrywki mogą się dokończyć. Tylko to po prostu już jako takie rozgrywki typowo na przykład w naszym przypadku Mistrzostwa Ekstraklasa Games, bez prawa do promowania graczy następnie do rywalizacji w Mistrzostwach Świata.
Jasne, czyli po prostu Jest, tak porównując do piłkarskiej ekstraklasy, jest tytuł mistrza Polski, ale nie ma pucharów, więc wszystko by się zgadzało.
Wyśmienita analogia, panie redaktorze.
Wszystko by się zgadzało, ale nie, tak już zupełnie na poważnie. Tak samo to wyglądało jakby we wszystkich innych krajach, że wszystkie te ligi regionalne, o których ty wspomniałeś wcześniej, czekali na właśnie sygnał od Electronic Arts na to, żeby wznowić rozgrywki, czy na przykład ktoś stwierdził, że okej, dogramy po prostu tę ligę, a co będzie z tym World Cupem, to nas nie obchodzi.
To by tak łatwo nie przeszło uwadze w tej gry. Wiesz, nic o nas bez nas.
Jasne.
I to, że pojawiła się pandemia i tak powiem, wszelkie licencje na turnieje kwalifikujące do Mistrzostw Świata zostały zawieszone, to nie oznacza, że ligi lokalnie czy międzynarodowo nie podejmowały działań związanych z grą FIFA. Sama Ekstraklasa zrealizowała łącznie 3 projekty gamingowe w czasie tej pandemii, także no nie próżnowaliśmy. Pierwszym projektem...
Pogadamy o tym za chwilę.
Oczywiście. Wybacz, że przyspieszyłem.
Jasne, bo projekty, które realizowaliście, były jakby bardzo ciekawe i tak dalej, ale jeszcze takie jedno krótkie pytanie jakby poza... zanim o tym.
Oczywiście.
W kontekście samego powrotu Ekstraklasa Games, jakby wy nastawialiście się też na taką opcję, że to może w ogóle nie wrócić?
Oczywiście, że braliśmy to pod uwagę. Braliśmy pod uwagę różne scenariusze, żeby uchylić ci rąbka tajemnicy. Od momencie, w którym otrzymaliśmy od wydawcy gry sygnał, że ligi są uprawnione do tego, żeby wznowić swoje lokalne rozgrywki związane z grą FIFA, no to wspólnie z partnerami przez dłuższy okres czasu braliśmy pod uwagę przeczekanie, że tak powiem, aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem, no bo uznaliśmy, że okej, no jeżeli już te rozgrywki i tak siak mamy opóźnione, to de facto, czy my je na przykład zrealizujemy teraz w lipcu, czy w sierpniu, czy nawet, nie wiem, czysto teoretycznie we wrześniu, tuż przed premierą gry, no to nie powinno nam robić dużej różnicy, a to, jaka będzie sytuacja aktualnie w kraju, może determinować to, czy my będziemy mogli zrobić z tego event LAN-owy w studio naszego strategicznego partnera telewizyjnego, jakim jest Polsat Games. No bo na pewno event taki, wiesz, gdzie twarze są pokazywane w studio, gdzie pokazywane są te emocje, no jest w obrazku ciekawszy, aniżeli gracze, gdy rywalizują online.
Niemniej
jednak pojawiła się gdzieś kolejna, gdzieś tak uchylając kuchni tego projektu, pojawiła się w międzyczasie kolejna restrykcja związana z możliwością dokończenia Ekstraklasy Games, która wyszła bezpośrednio ponownie od wydawcy gry, ponieważ EA Sports od połowy lipca będzie realizowało serię międzynarodowych challengerów dla graczy z całego świata. No i gdzieś takim zamiarem wydawcy gry było, żeby ci gracze najlepsi, w tym m.in. polscy gracze, nie musieli stawać przed wyborem, czy rywalizować w takim międzynarodowym challengerze, czy rywalizować w lokalnych rozgrywkach, które jeszcze byłyby dokańczane. Dlatego też potwierdziliśmy sobie z wydawcą gry, że Ekstraklasy Games dokończymy do połowy lipca, w związku z tym w najbliższy weekend przed nami finały sezonu, no a potem wydawca gry będzie wolny, aby realizować swoje turnieje online'owe.
No jasne, to trochę szkoda, że to wszystko trochę tak, mam wrażenie, na szybko jest zorganizowane, no bo gracze dowiedzieli się tydzień przed turniejem, zwłaszcza, że wiesz, w okresie wakacyjnym. Ja rozumiem, że to jest ich praca w jakiejś tam części, no ale jednak było ryzyko, że na przykład część z nich siedzi sobie w Chorwacji nad morzem i nie będzie miało jak zagrać tego turnieju.
Oczywiście, no to jest pełne zrozumienie i faktycznie no nie jest to na pewno optymalne rozwiązanie, o jakim wszyscy byśmy marzyli. My też byliśmy świadomi tego, szczególnie to jakby też wiedząc, że nasi partnerzy z ESL-a są w bieżącym kontakcie z graczami, także my dostawaliśmy te sygnały, że no trzeba jak najszybciej zaplanować sposób, w jaki będziemy finalizować ten sezon, no bo każdy musi sobie jakoś ułożyć. Gracze muszą sobie ułożyć wakacje, że tak powiem, całe lato. Sponsorzy muszą sobie ułożyć strategię aktywacji. Polsat musi sobie ułożyć ramówkę. No każdy tak naprawdę miał coś. No niestety obudziliśmy się w świecie, w jakim się obudziliśmy. No i naszym tak naprawdę największym priorytetem, biorąc pod uwagę okoliczności, jest, było i jest udane sfinalizowanie tegorocznego sezonu Ekstraklasy Games, aby była zachowana ciągłość, żebyśmy mogli mówić o tym, że no, w tym sezonie udało nam się jakichś mistrzów, że tak powiem, wyłonić z tej rywalizacji. No i po to, abyśmy mogli się też skupić wspólnie z graczami i klubami i partnerami na przygotowaniach do kolejnego sezonu Ekstraklasa Games.
Mm-hmm. No jasne, no to zanim wrócimy do tego naszego głównego nurtu, do Ekstraklasa Games, no to rzeczywiście porozmawiajmy o tym, co się działo u was w międzyczasie, no bo tak jak powiedziałeś, pandemia trochę sparaliżowała również wasze działania i tak dalej, no ale tak jak powiedziałeś, tych projektów było sporo, między innymi Ekstraklasa Cup i tak dalej, więc jak w ogóle gdzieś pojawiały się pomysły na te wszystkie dodatkowe inicjatywy? Jak to przebiegało u was w środku?
Generalnie kluczowe założenie było takie, że wyszczególniliśmy różne grupy naszych odbiorców, do których możemy dotrzeć poprzez projekt gamingowy FIFA i w jakiś sposób ich zaangażować. Dlatego z jednej strony rozdzieliliśmy to na graczy aktywnych, dla których ważna jest partycypacja w turniejach, a z drugiej strony na osoby, które mogą być zainteresowane kontentem związanym z turniejami FIFA. Także rozpoczęliśmy tak naprawdę w czasie lockdownu, tego takiego największego, wspólnie z Ekstraklasą i partnerami zrealizowaliśmy łącznie 3 znaczące projekty związane z grą FIFA. Rozpoczęliśmy po pierwsze od serii turniejów online'owych Ekstraklasa Zostań w domu z FIFA 20. Była to seria weekendowych turniejów, gdzie do jednego weekendu, do rywalizacji w jednym weekendzie otrzymaliśmy łącznie 7 tysięcy rejestracji, z czego jednego dnia w piątek tamtego weekendu do rywalizacji zarejestrowało się ponad 3 tysiące graczy, co potwierdziliśmy tutaj wspólnie z partnerami CSL, którzy są już od paru lat zaangażowani w realizację tego typu projektów, że tak dużej liczby rejestracji do turniejów, które miałyby się odbyć jednego dnia, jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Zostało to też zweryfikowane z wydawcą gry, także cieszymy się, że tym samym gdzieś ten główny cel tego turnieju, czyli dostarczenie rozrywki graczom FIFA przez Ekstraklasę i partnerów, no udało się spełnić. Drugim projektem było Kanal Plus Ekstraklasa Cup, czyli wspomniany turniej z piłkarzami Ekstraklasy, o którym napomknąłeś parę sekund temu. To był turniej, który z kolei realizowaliśmy przez cały miesiąc wspólnie z ESL-em, który był tutaj tą agencją tak naprawdę główną, produkującą ten turniej, i faktycznie chłopaki wykonali kawał fantastycznej roboty. Turniej był komunikowany łącznie przez miesiąc czasu. W ramach tego turnieju transmisje z rozgrywek w gry w FIFA miały miejsce co tydzień przez bodajże 4 tygodnie. Mieliśmy 24, czy przez 6 tygodni, mieliśmy łącznie 24 transmisje live w Kanal Plus Sport. Także myślę, że to był też ciekawy sposób na zaktywizowanie trochę tych młodych fanów Ekstraklasy piłkarskiej, ponieważ w rywalizacji brali udział piłkarze Ekstraklasy, a nie profesjonalni gracze FIFA. No i gdzieś tym trzecim projektem, już bardziej dedykowanym pod osoby, które interesują się oglądaniem gdzieś tego e-sportu fifowego, jeżeli tak mogę nazwać to zjawisko, był międzynarodowy turniej, który zorganizowaliśmy wspólnie z organizacją European Leagues i łącznie 8 ligami piłkarskimi europejskimi, w tym La Liga, czy Eredivisie, czy Serie A. Był to turniej, który nazywał się Stay and Score. Był to turniej, w którym każda liga była reprezentowana łącznie przez 4 graczy, z czego 2 profesjonalnych graczy FIFA i 2 celebrytów, influencerów związanych gdzieś z tą lokalną ligą. No i w tych rozgrywkach udało naszej reprezentacji, której gdzieś głównymi motorami napędowymi byli Miłosz i Bejot, udało się tej reprezentacji dojść aż do półfinałów, gdzie no niestety w moich prywatnych derbach przegraliśmy z reprezentantami La Ligi.
Ej.
No i turniej ten był pokazywany w każdym razie na antenie Polsat Sport, także podsumowując, gdzieś w ciągu tego lockdownu udało nam się zrealizować trzy projekty, z czego jeden był dedykowany graczom, czyli seria turniejów online. Dwa pozostałe były dedykowane widzom, z czego oba projekty były pokazywane tak gdzieś w online, w social mediach Ekstraklasy, jak i w telewizji, gdzie jeden właśnie w Kanal Plus Sport, drugi w Polsat Sport Ekstra bodajże. No także na pewno byliśmy z tego zadowoleni, ale podczas realizacji tych projektów z tyłu głowy gdzieś nam towarzyszyła myśl, że no ciekawe, kiedy będziemy mogli wznowić tą Ekstraklasa Games. I myślę, że w końcu możemy doprowadzić do finalizacji tego obecnego sezonu.
No jasne. Powiem ci, że akurat ta porażka z graczami La Liga to jest kolejny słaby prognostyk przed Euro 2021, jak się okazało w międzyczasie.
Tak, ale powiem ci, że to było ciekawe doświadczenie, bo w momencie, w którym rozpoczynaliśmy rozmowy z European Leagues o tym projekcie, no to gdzieś my jako Ekstraklasa wspólnie z La Ligą byliśmy tym głównym motorem napędowym tego projektu na samym początku. I faktycznie w momencie, w którym okazało się, że nasi polscy gracze, tak powiem, zmierzą się w bezpośrednim pojedynku na wirtualnej murawie z graczami z La Ligi, no to mieliśmy tutaj wewnętrznie, trochę tak zakulisowo, sporo przygód z osobami zaangażowanymi w gaming czy e-sport po stronie La Ligi, także nawet oglądając gdzieś ten półfinał, byliśmy połączeni przez aplikację i komentowaliśmy wspólnie te rozgrywki, także no był to taki mecz ze smaczkiem, nie tylko dla graczy.
Jasne, rozumiem. Wspomniałeś o tym, że dwie telewizje były zaangażowane gdzieś w międzyczasie w transmisję z tych turniejów. Było Kanal Plus, był Polsat Sport. I to jest w sumie ciekawa kwestia, bo myślę, że to nie było mocno oczywiste, że no jasne, na przykład Polsat ma dużo wspólnego ze sportem. Jest kanał Polsat Games. Frenzy jest partnerem strategicznym oczywiście Ekstraklasa Games, tak jak powiedziałeś wcześniej, ale no Kanal Plus to jednak było chyba coś nowego i jak telewizja podchodziła do tego, że ma pokazywać takie i takie rozgrywki? Czy dla nich to był w miarę naturalny substytut na czas tego lockdownu, czy to było jednak takie pełne niechęci i tak dalej? Jak to wyglądało?
Wiesz co, nie użyłbym słowa niechęci. Na pewno po stronie wszystkich partnerów dało się odczuć dużo zaangażowania. Tutaj jeżeli chodzi o ten projekt międzynarodowy, który był transmitowany na antenie Polsat Sport, no to trzeba jakby tutaj oddać Frenzy co ich. To znaczy między innymi dzięki tej wsparciu Frenzy gdzieś ten projekt się znalazł na antenie Polsat Sport. Myślę, że tej osoby po stronie Polsat Games można pytać o powody tej decyzji. Mi się wydaje, że głównie to wynikało z tego, że w danym okresie czasu na antenie Polsat Games po prostu było dużo kontentu live związanego z LOL-em czy z CS-em. No bo wiemy, że tutaj Polsat Games tak transmituje rozgrywki CS-owe spod bandery ESL-a. Transmituje też, no ma na wyłączność cały content związany z League of Legends w Polsce. Dlatego też gdzieś wiedząc, że no to jest projekt gdzieś związany z graczami, profesjonalnymi graczami FIFA, dlatego nie wyobrażaliśmy sobie, żeby jakakolwiek inna stacja otrzymała propozycję współpracy przy tym projekcie, aniżeli Polsat. No i gdzieś tutaj pewnie drogą wewnętrznych ustaleń, jako że z powodu lockdownu na antenie Polsat Sport akurat kontentu live brakowało, no to tym samym my się tam znaleźliśmy. I wierzę, że jakby współpraca tak z Kanal Plus Sport, jak i z osobami z redakcji Polsat Sport przybiegła wzorowo. Obie redakcje wykazały się dużym zrozumieniem dla projektu. Oczywiście nie wszystkie kwestie związane z grą FIFA czy transmisją FIFA były od początku oczywiste. Niemniej, no tutaj na przykład szczególnie redakcja Kanal Plus Sport i ci wszyscy ci dziennikarze zaangażowani w komentowanie rozgrywek na Kanal Plus Sport, w momencie, w którym byli zaangażowani w wspólne komentowanie rozgrywek Kanal Plus Ekstraklasa Cup, no na pewno dawali radę.
No ja powiem ci prywatnie, że jestem wdzięczny zwłaszcza za turniej ten międzynarodowy, bo akurat miałem dzień transmisyjny w Polsat Games z Counter-Strike'a i miałem okazję poznać na żywo Bożydara Iwanowa, który jest dla mnie sporym autorytetem, więc...
Tak, a nie uważasz, że Bożydar Iwanow i Kuba Polkowski to fantastyczny duet?
Słuchałem co prawda tylko jednego meczu, w sensie oglądałem, ale fajnie to wygląda, zwłaszcza, że no, Polkosia też fajnie było usłyszeć takiej formule, no to... więc mi się podobało.
To, no tak, to no Kuba Polkowski, myślę, że niewiele osób może być tego świadomych, ale Kuba Polkowski myślę, że jest no, najbardziej ogarniętą osobą związaną gdzieś z takim komentowaniem czy analizowaniem meczów FIFA. Tam, jeżeli ktoś jeszcze go nie followuje na Twitterze, to na pewno polecam tego użytkownika.
No tak, w sumie to też... Akurat Kuba Polkowski z FIFA się bardzo kojarzył w może ubiegłych latach, no bo teraz raczej jak myślisz Kuba Polkowski, to myślisz Food Truck w pierwszej kolejności.
Tak, to prawda, aczkolwiek walczymy o, że tak powiem, kojarzenie jego imienia i nazwiska z projektami w grę FIFA, dlatego też między innymi będzie jedną z osób zaangażowanych w tworzenie transmisji z finałów sezonu w najbliższy weekend.
No i fajnie. No i fajnie, porozmawialiśmy o podejściu telewizji, ale ja jestem też ciekaw samego podejścia klubów piłkarskich, no bo w trakcie tego lockdownu, kiedy nawet nie było wiadomo, czy w sensie nieprawdziwa, tylko piłkarska ekstraklasa wróci, tak?
Czy... Dobrze, że się złapałeś.
Nie, to jest po prostu... No tutaj to no, tak.
Próbowałbyś mi powiedzieć, że prawdziwa ekstraklasa wróciła, to zaraz bym się rozłączył, internet by mi padł.
Wiesz co, najpierw chciałem powiedzieć, że w prawdziwym życiu, ale zmieszałem to jakoś tak, to wyszło tak, a nie inaczej.
Wyszło off-court.
W każdym razie, chodzi mi o to, jak wyglądało podejście klubów, czy one na przykład częściej pytały o e-sport, czy były zainteresowane jakimiś dodatkowymi inicjatywami, no bo nie oszukujmy się, wiemy jak to jest. Niektóre kluby traktują ten e-sport bardzo marginalnie, niektóre pewnie uważają, że jakby go nie było, to nic by się nie stało i tak dalej, ale czy w trakcie tego ciężkiego czasu, kiedy im też troszeczkę, myślę, takie marketingowe widmo wpadło gdzieś w oczy, to czy było większe zainteresowanie tym wszystkim, tym całym światem?
Wiesz co, nie spodziewałem się takiego pytania, daj mi się chwilę zastanowić. Więc tak, przede wszystkim na pewno kluby ekstraklasy mocno wspierały wszelkie aktywności związane z grą FIFA ekstraklasy w trakcie tego lockdownu. To jakby nie ulega żadnych wątpliwości, bo kluby tak chętnie udostępniały wszelkie transmisje w swoich social media, tak angażowały piłkarzy do tego, żeby czy to nagrywali jakieś materiały promujące, zachęcające do oglądania takich transmisji, czy też po prostu graczy selekcjonowali do uczestnictwa w tych turniejach. Jednak tak, żeby kluby do nas się odzywały, czy do nas do Sportfive, czy do Ekstraklasy w tematach e-sportowych, gamingowych, to raczej nie zauważyłem jakiegoś dużego wzmożenia. Nie oznacza to, że kluby te, czy wybrane kluby nie działały mocno w tej przestrzeni. Tutaj myślę, że na szczególne z mojej strony szczególne gratulacje należą się sekcji sportowej Legii Warszawa, która w tym czasie zorganizowała wspólnie z Miłoszem parę takich meczów towarzyskich z ciekawymi drużynami z zagranicy. Była to fajna forma aktywacji ich kibiców, tak sekcji sportowej, jak i piłkarskiej, bo z tego co kojarzę, to niektóre streamy były też pokazywane gdzieś w kanałach stricte piłkarskiej Legii. No niemniej jednak zaangażowanie klubów faktycznie, tak jak zaangażowanie klubów piłkarskich, to jak Ekstraklasy w e-sport jest, tak jak sam zauważyłeś, różne. Niektóre kluby faktycznie mają swoją sekcję i mają swoich ludzi zatrudnionych we własnych szeregach do ogarniania tych projektów. Niektóre kluby korzystają z wsparcia jakichś agencji zewnętrznych przy realizacji sekcji e-sportowej. No niektóre kluby po prostu w momencie, w którym pojawia się jakiś projekt na horyzoncie, to faktycznie motywują swoje działy marketingu, żeby to zrealizować z pompą, jeżeli mogę sobie pozwolić na taki kolokwializm.
Proszę bardzo.
A są też oczywiście kluby, które no, z różnych powodów w ten projekty e-sportowe, czy trochę szerzej gamingowe, niekoniecznie się angażują. Wydaje mi się, że tutaj jakby faktycznie umocniając wszelkie działania e-sportowe ekstraklasy, nie sposób nie oceniać też poszczególnych klubów, no bo na koniec dnia jakby ekstraklasa jest tym takim okej, teraz mam nadzieję, że nie polecę jakoś bez sensu z tą metaforą, ale Ekstraklasa jest takim trochę parasolem, który zbiera gdzieś te wszystkie kluby i interesariuszy Ekstraklasy pod sobą. No i na koniec dnia Ekstraklasa, oczywiście my wspólnie z Ekstraklasą i partnerami realizujemy te projekty związane z e-sportem czy gamingiem, no ale to kluby piłkarskie muszą być w nie zaangażowane, aby to gdzieś miało odpowiedni zasięg i odpowiedni poziom realizacji. Często tak, wydaje mi się, że taki nie sposób nie zauważyć, że gdzieś ten, tak jak ten e-sport pojawił się w tych klubach piłkarskich, w klubach Ekstraklasy konkretnie, gdzieś 2-3 lata temu i potem co pewien czas kolejny klub dołączał, to wydaje mi się, że wiele osób może oceniać to, te tempo, że tak powiem, rozwoju jako, nie powiedzieć wolne, to nie za szybkie. Gdzie faktycznie można by oczekiwać, że kluby Ekstraklasy po tych 2-3 latach, od kiedy e-sport faktycznie przestał być tematem tabu i na stałe zagościł w słownikach działów marketingu w klubów Ekstraklasy, że ten e-sport będzie już mocniej rozwinięty. No niemniej jednak z różnych powodów to tak nie wygląda. Wydaje mi się, że należy liczyć siłę na zamiary. Na koniec dnia dla klubów piłkarskich Ekstraklasy gdzieś, tak jak powiedziałeś, ta realna piłka nożna jest kluczowym biznesem i to na nim się skupia wszelką uwagę w miarę możliwości i dostępności budżetu i dostępności ludzi, bo to też jest ważne, żeby było po prostu komu robić. Kluby te angażują się w też takie dodatkowe projekty, jak na przykład właśnie projekty e-sportowe. Także w momencie, w którym mówiliśmy o klubach, których na przykład brakowało struktur do zarządzania projektami e-sportowymi, czy brakowało ludzi, no to w momencie, w którym pojawił się lockdown, pojawiło się wiele znaków zapytania związanych z tym, kiedy rozgrywki wrócą, jakie będzie finansowanie klubów i tak dalej, no to kluby też raczej nie angażowały się w tworzenie nowych struktur. Aczkolwiek tutaj trzeba przyznać, że jest jeden klub, który podczas tego lockdownu swoją sekcję otworzył. Przyznam, że nie mam dużej wiedzy a propos szczegółów, w jaki sposób ta sekcja funkcjonuje, ale jest to Śląsk Wrocław, gdzie faktycznie w tym momencie jest dedykowana osoba do realizowania tego typu projektów, gdzieś tam umocowana w dziale marketingu.
No Śląsk Wrocław w sumie już e-sportu liznął trochę wcześniej, tak? No bo była przecież e-sportowa sekcja, nie pamiętam dokładnie ile lat temu, czy to był rok, czy to były 2 lata temu, ale była na pewno sekcja CSGO z tego co pamiętam.
Aczkolwiek możliwe.
Chyba długo to nie pożyło.
Chłopaki się nie nastrzelali.
Raczej nie. No jasne, a jak wyglądało samo podejście piłkarzy? Oni byli mocno zainteresowani tym wszystkim, bo w sumie jakby to jest powszechnie wiadome, że akurat piłkarze to są najwięksi fani gry FIFA, więc podejrzewam, że piłkarze Ekstraklasy znalazło się kilkunastu gości, którzy chętnie rywalizowali właśnie na przykład w ramach Ekstraklasy Cup.
Wiesz co, zaangażowanie piłkarzy było różne. To też przyznam, że tutaj to była niezła jazda bez trzymanki, skoordynowanie tego całego turnieju. Aha. Tutaj jakby ukłony w kierunku ekipy, która realizowała ten projekt po stronie ESL-a, bo faktycznie chłopaki musieli się sporo napocić przy synchronizowaniu kalendarzy, ponieważ w momencie, w którym zaczęliśmy realizować ten projekt, no to był jeszcze pełen lockdown, bo że w momencie, w którym realizowaliśmy ten projekt tydzień czy dwa, przypominam, że turniej ten trwał bodajże 6 tygodni, no to rozpoczęły się na początku zgrupowania klubów piłkarskich, czyli jakieś obozy po Polsce, koszarowanie tych piłkarzy, treningi o wyznaczonych godzinach. Jeden klub miał na przykład jeden trening dziennie, inny klub miał dwa treningi dziennie i weź potem synchronizuj gracze, aby o jednej godzinie usiedli i faktycznie aby mieli konsolę, aby mieli podłączenie do internetu, aby mieli kamerkę i rozegrali ze sobą mecz w ramach Canal Plus Ekstraklasa Cup. No potem było jeszcze ciężej, ponieważ pojawiły się rozgrywki ligowe Ekstraklasy. No niemniej jednak udało się to wszystko dobrze skoordynować. Piłkarze też dlatego byli z różnych poziomów. Niektórzy to byli headlinerzy w danych klubach, jak na przykład Marchewa z Lecha Poznań. No w niektórych klubach występowali gracze, którzy nie są frontmenami. tylko gracze raczej gdzieś ci juniorzy, czy tacy, którzy gdzieś tam dopiero wchodzą do składu. Na przykład przykładem takiego klubu była Lechia Gdańsk, która zgłosiła gracza, który no, nie miał jeszcze 16 lat skończonych, także to jest, myślę, ciekawostka, że to nie był projekt realizowany na żadnej takiej oficjalnej licencji turniejowej EA Sports ze względu na lockdown, dlatego też no, nie obowiązywały nas żadne takie ograniczenia wiekowe uczestników, więc daliśmy zielone światło na uczestnictwo gracza Lechii Gdańsk, który miał jeszcze nieskończone 16 lat. Niemniej, jeżeli chodzi na przykład o rozgrywki Ekstraklasa Games, to ze względu na to, że są to oficjalne rozgrywki kwalifikujące do Mistrzostw Świata, no to regulamin też musi być powiązany z regulaminem Mistrzostw Świata. W związku z tym gracze muszą mieć no, te minimum 16 lat, aby rywalizować w pełni legalnie w tych rozgrywkach oficjalnie kwalifikujących do Mistrzostw Świata. Dlatego też ten gracz Lechii wziął udział w turnieju Canal Plus Ekstraklasa Cup, czy ten piłkarz Lechii, ale no co zabawne, gdyby chciał wziąć udział w turnieju Ekstraklasa Games, no to niekoniecznie mógłby legalnie w tym wziąć udział. Taka ciekawostka. Ale takim no, największym jednak zwycięzcą, no i bo na koniec dnia zwycięzcą całego turnieju był Jakub Żybrowski z Korony Kielce.
Duma! Okay. Ja z Kielc jestem akurat, słuchaj, więc...
No to wszystko jasne. To już wiem, czemu zaprosiłeś mnie na tą rozmowę. Chciałeś się przypompować.
Chciałem poczuć jeszcze smak Ekstraklasy, zanim spadniemy.
Tak. W każdym razie wygrał Jakub Żubrowski no i tutaj z Korony Kielce. No i faktycznie tutaj dostaliśmy wiele sygnałów, że Kuba jest bardzo zaangażowany w granie w FIFA w wolnym czasie. No i jak widać, ta wirtualna mura zweryfikowała pozytywnie jego umiejętności.
No ja pamiętam, że kiedyś z Kubą przeprowadzałem wywiad na Weszło do cyklu Niedzielny Gracz, to właśnie mówił mi dużo o tej FIFA. Ja przyznam szczerze, że wtedy niewiele nawet rozumiałem, bo nie śledziłem FIFA chyba wówczas od 3 czy 4 lat.
A to jesteś mocno CS-owy, prawda?
Ja tak, ja CS w dużej, głównie po prostu, bo ale no FIFA wiadomo.
Oczywiście, każdy się w czymś specjalizuje.
Słuchaj, akurat nie ma chyba lepszej gry na wieczór z kumplami przy napoju bogów i tak dalej niż FIFA na PlayStation, więc nie jest też tak, że nie widziałem FIFA na oczy od kilku lat. Także ten. No dobra, no zresztą jak przypominam sobie tę listę uczestników, to tak jak powiedziałeś, było sporo takich, no mimo wszystko, większych nazwisk, bo był Jakub Rzeźniczak, z tego co pamiętam,
tak,
też był. W Wiśle Płock. W Legii Maciej Rosołek był?
Tak, dokładnie.
Michał Nalepa, Warce Gdynia. No więcej nie pamiętam, przyznam szczerze, ale rzeczywiście było tak, że sporo tych takich najpopularniejszych ligowców nawet się znalazło w tym turnieju, więc no to też było takie przecinanie się pokoleń, bo tu mówisz, z jednej strony chłopak, który nie miał ukończonych 16 lat, a z drugiej strony taki Kuba Rzeźniczak, no to też pokazało, że FIFA nie jest tylko grą dla dzieciaków, ale też dla starszych ludzi.
Zdecydowanie. Wiesz, no, cały czas byliśmy też w kontakcie z innymi ligami piłkarskimi, z którymi gdzieś konsultujemy nasze pomysły związane z rozwojem gdzieś tych projektów gamingowych. Także gdzieś ten taki to zjawisko, że liga piłkarska organizuje rozgrywki w FIFA, w których udział biorą piłkarze danej ligi, no to miało miejsce też między innymi w Hiszpanii, gdzie z kolei rozgrywki wygrał Asensio z Realu Madryt. No i gdzieś dlatego też jesteśmy zadowoleni z tego, że u nas udało się to zrealizować z sensownym zasięgiem, z profesjonalną produkcją, angażującym komentarzem. No i na pewno będziemy chcieli jeszcze wrócić do tej koncepcji turnieju z uczestnictwem piłkarzy w kolejnym sezonie.
A jak to było tak od innej strony troszeczkę? Jak to było z partnerami, ze sponsorami? Oni w trakcie tego lockdownu pojawiali się, bo na przykład widzieli dla siebie szansę, żeby dotrzeć do grona nowych odbiorców przez FIFA, czy jednak był z tym problem z uwagi na to, że w większości firm były cięcia budżetowe, a jak już tniesz budżet, no to zwykle na początku na marketingu i tak dalej, czy może jednak pojawiło się parę zainteresowanych podmiotów i tak dalej, nie mówiąc oczywiście o telewizji, no bo o tym już jakby porozmawialiśmy wcześniej.
No faktycznie, moja agencja Sport 5 głównie pracuje przy sprzedaży praw sportowych, praw marketingowych, praw mediowych. Także faktycznie zauważyliśmy pewną zmianę, jeżeli chodzi o dostępne budżety wśród wielu marek na projekty sponsoringowe w Polsce. Czy to w sporcie tradycyjnym, czy w e-sporcie. Nie oznacza to, że żadna marka nie chce tego narzędzia marketingowego wykorzystywać. W przypadku projektu European Leagues, czy też tego Ekstraklasa Zostań w domu z FIFA 20, czyli tej serii turniejów online'owych, naszym partnerem był nasz też partner z Ekstraklasa Games, czyli Media Expert. Z kolei w przypadku turnieju Canal Plus Ekstraklasa Cup udało nam się nawiązać współpracę z producentem kropli do oczu Highlocker. Także jesteśmy zadowoleni z komercjalizacji obu projektów. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać na nie budżety w tym trudnym okresie. No i liczymy na to, że te marki zostaną z nami na dłużej na kolejne projekty, które będziemy realizować w przyszłości.
A czego taki partner oczekiwał od was najbardziej w trakcie wchodzenia w ten świat w dobie lockdownu?
Oni liczyli właśnie... Każda marka miała, w momencie, w którym marki angażują się w narzędzie, jakim jest sponsoring, no to najczęściej mają różne cele, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, czy jaki jest biznes danej marki. W przypadku Media Expert ważnym elementem gdzieś jest to asocjowanie sklepów Media Expert z projektem tutaj oficjalnie wspieranym przez Ekstraklasę i w grę FIFA, no bo na koniec dnia Media Expert jest jednym z czołowych w Polsce, czy o ile nie największym dystrybutorem gry FIFA. Z kolei w przypadku kropel do oczu Highlocker tutaj ważniejsze było po prostu zasięgi, czyli takie trochę kupili nas jako taki projekt mediowy związany z pokazywany na antenie sportowej i w social mediach Ekstraklasy, związany z gamingiem. No jak gdzieś krople do oczu są tym jednym z elementów, może nie stałego wyposażenia, ale jednym z elementów wyposażenia graczy.
No jasne, zdecydowanie. Wrócimy sobie do naszej rozmowy dosłownie za momencik. Teraz króciutka przerwa, albo muzyczna, albo reklamowa. Sam nie jestem pewien. W każdym razie wracamy.
Ty to jesteś spontaniczny, Krystian.
No tak trzeba żyć, moim zdaniem.
No, zdecydowanie, popieram.
Wracamy za dosłownie dwie minutki.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło eSport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla eSportu. Wygrywamy razem.
Słuchasz Weszło FM.
I tak jak obiecałem, wracamy po dosłownie krótkiej przerwie. Rozmawiamy o Ekstraklasa Games z Grześkiem Łagowskim, czyli e-sports managerem w Sport 5, czyli człowiekiem zaangażowanym, jak już to mówiliśmy wcześniej, w organizacji rozgrywek Ekstraklasa Games. Pogadaliśmy sobie trochę o tym, co się działo w trakcie lockdownu, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądały te inne turnieje, które gdzieś organizowaliście, ale też no, chcąc nie chcąc musimy porozmawiać o przyszłości. Przyszłość jest najważniejsza przecież. Akurat teraz takie popularne hasło.
Tak, to prawda.
Pewnie
to prawda.
Słyszałeś na każdym kroku.
Naczytałeś się plakatów, co?
Tak. No chcąc nie chcąc, słuchaj, gdzie nie pojadę samochodem, to wszędzie patrzą na mnie panowie w garniturach. Jest jak jest. No dobrze, w najbliższy weekend czekają nas finały Ekstraklasa Games. Dlaczego te finały będą wyjątkowe? No bo tak je chyba trzeba nazwać. Jak duży wpływ będzie miało to, że nie będzie w studiu, tylko w internecie wszystko rozgrywane? Jednakże nie udało się doprowadzić do tego, żeby gracze mogli przyjechać do Polsat Games i z tej charakterystycznej studyjnej murawy rozegrać te spotkania.
Faktycznie, gracze będą rywalizować online, niemniej sama transmisja będzie realizowana na żywo i tak komentatorzy, jak i eksperci będą w studiu Polsat Games. Turniej będą komentować znani i lubiani youtuberzy gry FIFA, czyli Kamek oraz PLKD. Zaś na analizę poprowadzi no, znany szerszej publiczności, nie tylko związanej z grą FIFA, Testri, a zaś ekspertami na analizie będą Lachu, Jacob oraz Kuba Polkowski. Także wydaje mi się, że mamy tutaj creme de la creme, jeżeli chodzi o osoby zaangażowane w tworzenie tej transmisji po stronie dziennikarzy, czy komentatorów, czy influencerów. No i transmisja, finały sezonu odbędą się w najbliższy weekend, czyli 11-12 lipca. Transmisja tak w telewizji, na kanale Polsat Games, jak i online, między innymi w social mediach Ekstraklasy, ale też na kanale Twitch i YouTube Polsat Games. Transmisje w tak w sobotę, jak i w niedzielę powinny się rozpocząć koło godziny 16, z czego w sobotę rywalizacja odbędzie się tak na PlayStation i Xboxie w ramach fazy grupowej, gdzie spotyka się 8 najlepszych graczy w przeciągu całego sezonu na PlayStation, 8 najlepszych graczy w przeciągu całego sezonu na Xboxie. Gracze ci są dzieleni na 2 4-osobowe grupy, no i w ramach tych 4-osobowych grup rywalizują o 2 najlepsze miejsca, które dają im możliwość, dadzą im możliwość awansu na do fazy playoff, czyli tam do półfinałów konsol. Z kolei już faza playoff, czyli półfinały tak na PlayStation, jak i na Xboxie oraz następnie mecz o trzecie miejsce i finały, to już są etapy rozgrywek, które odbędą się w niedzielę.
Mhm. Da się to upchać, tyle meczów w tak niewielką liczbę dni?
ESL Gaming Polska i Frenzy dokonują cudów. W obie organizacje tak naprawdę są już bardzo doświadczone w realizowaniu tego typu projektów. Meczów bywało, że mieliśmy jeszcze więcej w przyszłości i dawaliśmy radę. Oczywiście w takim wypadku nie zawsze wszystkie mecze mogą być pokazane na żywo gdzieś i czy skomentowane przez komentatora. Niemniej w przeciągu takiej transmisji, która w sobotę pewnie będzie trwała około 5-6 godzin, postaramy się pokazać większość meczów, a przede wszystkim wszystkie kluczowe.
Mm-hmm. No jasne, okej, okay. Rozumiem. Jak, bo porozmawialiśmy o tym, że nie będzie graczy w studiu i tak dalej. Jak duża to strata będzie dla kibiców, ale też dla właśnie samej Ekstraklasy, że zabraknie tych obrazków, jakby no, przez ostatnie miesiące naoglądaliśmy się mnóstwo turniejów w inne gry sportowe, tak? W CSGO, w LoL'a, w Rainbow Six'a i niektórym mogło się wydawać, że jakby to, że nie będzie graczy na LAN'ach, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Okej, okay, przecież to jest internet i tak stąd się e-sport wywodzi i tak dalej, ale no ja mam wrażenie, że żaden turniej, który oglądałem czy komentowałem w ostatnim czasie, no mimo wszystko emocjami nie jest w stanie nawiązać do turnieju LAN-owego. No brakuje tych obrazków, gdzie gracze siedzą jednak przy jednym stole naprzeciwko siebie, czy tam w sąsiadujących boksach drą do siebie ryja, biją gdzieś pięścią w stół, zbijają te żółwie. Czy podobnie będzie z FIFA też z uwagi na to, że no mimo wszystko to jest gra nie drużynowa, tylko
tak.
Paradoksalnie nie drużynowa, choć z 11 gośćmi.
Lecisz, Krystian.
No, czy to będzie miało aż takie znaczenie? Bo ja się trochę już zaplątałem.
To oczywiście, już ci odpowiadam. Tak, faktycznie mecze będą grane online. Na pewno wolelibyśmy, żeby mecze te były grane w studio naszego strategicznego partnera, czyli Polsat Games. No niemniej jednak okoliczności są jakie są, dlatego też nie zamierzamy z tego powodu w tym momencie jakoś, nie zamierzamy z tego powodu w tym momencie się smucić, tylko po prostu koncentrujemy się na profesjonalnej realizacji tych finałów sezonu wspólnie ze wszystkimi partnerami. W momencie, w którym rozpoczynał się lockdown, to wydaje mi się, że nie wiem, czy to była twoja audycja, czy audycja Pawła Książka, ale wiem, że gościem był, czy może w niuansie, niezależnie, gościem był Adrian Kostrzębski, który fajnie zauważył, że w momencie, w którym w tym momencie gdzieś organizacja tych lanowych wydarzeń będzie mocno utrudniona, dlatego też można tak pół żartem, pół serio powiedzieć, że e-sport wraca do korzeni, czyli gdzieś do tego środowiska online. No i dlatego też w momencie, w którym rozmawiamy z, no na przykład, no, sponsorami, no to nikt tak naprawdę nie neguje naszej decyzji o rozegraniu tych finałów sezonu w trybie online. Każdy jest świadomy, jaka jest sytuacja na świecie. Każdy też jest świadomy, że e-sport w przeciwieństwie do innych dyscyplin związanych z tym sportem tradycyjnym daje możliwość realizacji tej takiej transmisji online, no i z której w tych czasach należy po prostu skorzystać, aby dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i organizatorów.
A nie mieliście nawet przez sekundę takiego pomysłu w głowie, dawajcie tych graczy na kwarantannę na 2 tygodnie, tak jak
pomidor
w piłkarskiej ekstra. No jeszcze nie skończyłem pytania zadawać. No.
Wybacz, że wszedłem ci w słowo.
No nie, ale no jakby ja rozumiem, że to jest ciężkie w realizacji i tak dalej, ale czy nawet przez sekundę gdzieś nie pojawił się taki pomysł w waszej
głowie? Nie, oczywiście, że ten pomysł był i ten pomysł trwał. W momencie, w którym wydawca gry dał zielone światło na wznowienie rozgrywek, no to nie było tak, że my od razu right away podjęliśmy decyzję, że dobra, robimy to w tym i tym okresie, robimy to w trybie online. Nam naprawdę zależało, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której tak kwestie formalne, prawne ze strony rządu, jak i kwestie formalne, prawne ze strony partnera telewizyjnego, czyli cyfrowego Polsatu, pozwalałyby na realizację eventu LAN-owego oraz że my jako organizatorzy czulibyśmy się pewni, że damy radę to zrealizować w sposób bezpieczny i rozważny. No niestety słupki to nie poparcia, tylko słupki chorób tej związane z koronawirusem w pewnym momencie zaczęły rosnąć. Dostaliśmy ten sygnał od wydawcy gry, że no, oni zamierzają organizować swoje challengery, więc ale to jest trochę wóz albo przewóz. Albo finalizujemy ten sezon do połowy lipca, albo musimy go anulować. No dlatego też podjęliśmy, że tak powiem, męską decyzję o tym, że kończymy ten sezon Ekstraklasy Games jako eventy realizowane z transmisją telewizyjną, ale w trybie grania w FIFA online.
Okej. Okay. Czyli też w dużym skrócie byłby to trochę też przerost formy nad treścią. Gdzieś zrobienia tego podobnym schematem co Ekstraklasa, zwłaszcza, że no kosztowałoby to mnóstwo kasy też, powiedzmy sobie szczerze, więc...
Wiesz co, poniekąd tak. W momencie, jeżeli mogę się podzielić taką moją opinią prywatną, to w momencie, w którym rozmawialiśmy o tej organizacji eventu LAN-owego, ja zacząłem sobie wizualizować, jakby to miało wyglądać w obrazku. Wiesz, gracze w maskach, jakieś ścianki przezroczyste między stanowiskami do grania, nie wiem, oddzielne pokoje dla wszystkich graczy, dezynfekowanie padów i krzeseł. No to faktycznie mogłoby wyglądać trochę w obrazku jak granie w FIFA w jakichś warunkach wojennych, a inną kwestią jest, że uczestnicy Ekstraklasa Games to osoby młode, nie wszyscy gracze są pełnoletni. Zdarzało nam się w przeszłości, że rozmawialiśmy tak naprawdę w momencie, w którym rozmawialiśmy o jakimś transporcie na event, o zakwaterowaniu i całej logistyce, no nie tylko z graczem, ale też z jego rodzicami, czy z tatą, zazwyczaj z tatą jednak, takiego gracza. No i w momencie, w którym mielibyśmy tłumaczyć takiemu ojcu, że my potrzebujemy sprowadzić jego syna do Warszawy, jeszcze tutaj umieścić go w hotelu, w studio, z dużą liczbą innych młodych osób z całej Polski, no to byłaby granie warta świeczki. Jeżeli realizowanie turniejów e-sportowych daje nam możliwość realizacji tego w trybie online, no to po prostu trzeba z tego skorzystać w obecnej sytuacji.
No tak, bez dwóch zdań. Teraz jak się na to spojrzy, no to by było po prostu życzeniowe, żeby takie coś miało prawo się udać na normalnych zasadach, nie oszukujmy się.
No tym bardziej, jednakże wiesz, w momencie, w którym całe to zamieszanie związane z pandemią minie, my będziemy realizować kolejny sezon Ekstraklasa Games i gracze wrócą do studia, no to myślę, że wtedy będziemy wszyscy jeszcze bardziej podekscytowani, aniżeli mielibyśmy po prostu wrócić z kolejnym sezonem.
Czyli to już jest pewne, tak? Że kolejny sezon Ekstraklasa Games, powrót do studia i tak dalej.
No, czy powrót do studia, to zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie świat. Tutaj jakby nie mogę deklarować konkretnej informacji już w tym momencie. Niemniej, jeżeli chodzi o samą realizację turnieju czy projektu Ekstraklasa Games, no to Ekstraklasa nie realizuje tego na zasadzie takiego jednego strzału. Ekstraklasa podchodzi do tego tematu strategicznie i zamierza kontynuować ten projekt także w kolejnym sezonie, jak i w kolejnych sezonach. To, co jest znakiem zapytania, to format rywalizacji. Z formatem turnieju FIFA to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ każda liga piłkarska ma tak naprawdę zupełnie inny format. Te formaty czasami różnią się niewiele. Niemniej w każdej lidze tak naprawdę trochę inne elementy się priorytetyzuje i w inny sposób formuje tę rywalizację. My w tym momencie jesteśmy w przeddzień finalizowania drugiego sezonu tego turnieju Ekstraklasa Games. Pierwszy był FIFA 19, teraz mamy FIFA 20. No i porozmawiamy już ze wszystkimi partnerami zaangażowanymi w ten projekt o kontynuacji projektu FIFA 21. Nie jesteśmy głusi na feedback od graczy, czy klubów, czy partnerów medialnych, czy agencji zaangażowanych w koordynowanie rywalizacji. Wiemy, że to, co gdzieś w zeszłym roku czy dwa lata temu zostało wymyślone, to było dobre wtedy. W tym momencie jesteśmy bogatsi o nową wiedzę, o nowe przemyślenia i no na pewno będziemy dążyć do tego, żeby format rywalizacji w kolejnym sezonie Ekstraklasa Games spełniał wszelkie wymagania i zadowalał jak najwięcej tutaj uczestników projektu.
Okej, na koniec tak krótko. W przyszły weekend, kto faworytem na Xboxie, kto faworytem na PlayStation, kto ma największe szanse, żeby wygrać w tym turnieju?
Rywalizacja będzie się faktycznie działała tak na PlayStation 4, jak i na Xbox One. Na PlayStation wydaje się, że mamy takich dwóch wyróżniających się faworytów, bo tak naprawdę każdy gracz ma szansę na końcowy triumf. Tymi graczami, których bym wyróżnił, jest Riptorek, reprezentujący Jagiellonię, i Miłosz, reprezentujący Legię Warszawa. Z kolei na Xboxie wyróżniłbym trzech graczy, gdzie z jednej strony jest El Polako, który osiągnął w tym sezonie FIFA wiele sukcesów w turniejach międzynarodowych organizowanych przez EA Sports. Z drugiej strony jest Furman, grający dla Lecha Poznań, który sensacyjnie wygrał, który wygrał gdzieś etap rundy zimowej w tym sezonie Ekstraklasy Games i faktycznie wygrał go przebojem. No oraz kogo bym jeszcze wyróżnił na Xboxie, oczywiście Bejota, który no zawsze powinien być brany pod uwagę jako faworyt. Jednak tych graczy jest więcej. Jest na przykład na Xboxie Koniu, który reprezentuje KGHM Zagłębie Lubin, który wygrał te rozgrywki rundy wiosennej na Xboxie w miniony weekend. Także zobaczymy. Na pewno będzie się wiele działo. Moim prywatnym faworytem, albo nie będę mówił, kto jest moim faworytem, zachowam to dla siebie.
Czyli koniec końców wygrała dyplomacja.
Okay. Dokładnie tak. Pozory muszą zostać zachowane.
Niech będzie i tak. Przyszły weekend, tak jak już mówiliśmy w trakcie audycji Ekstraklasa Games, także wy, słuchacze swoich faworytów, możecie znaleźć w telewizji, czy też na między innymi na socialach Ekstraklasy. A to już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Weszło w eSport. Krystian Terpiński, kłaniam się nisko. Moim gościem był dzisiaj Grzesiek Łagowski, czyli eSports Manager w Sport 5. Człowiek, tak jak już podkreślaliśmy, zaangażowany w Ekstraklasa Games, więc obejrzyjcie te Ekstraklasy Games na przykład dla niego.
Wielkie dzięki. Pewno będziecie się dobrze bawić. Pozdrawiam.
Dzięki, Grzesiek. Do usłyszenia.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi Esportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło eSport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając, wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla eSportu. Wygrywamy razem.